Robimy sobie prezent na Dzień Dziecka. W naszym studiu pisarz, autor kilkudziesięciu książek dla dzieci i młodzieży, między innymi tych o Kubie i Bubie i o detektywie pozytywce. Grzegorz Kazdepkę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No całkiem sprytnie pan to sobie wymyślił. Takie niezbyt grube te książki, które pan pisze.
Często koledzy piszące dla dorosłych zazdroszą właśnie tego.
I się nie dziwię.
No tak, ale z drugiej strony nie ma co zazdrościć. Pisarz piszący dla dzieci zazwyczaj jednak jest zobowiązany do tego, żeby swoim czytelnikom sprawiać przyjemność cyklicznie, czyli jeżeli jakiś bohater się spodoba, dajmy na to Kuba i Buba, czy Detektyw Pozytywka, no to dzieciaki żądają ciągu dalszego i prawdę mówiąc ich żądania popierają także wydawcy, a czasami także rodzice, bo jednak współczesny bajkopisarz pisze dla całych rodzin.
No tak, ale Ani się człowiek obejrzy, a już kilkadziesiąt tytułów na półce stoi. Ale czy to jest efekt jakichś dramatycznych doświadczeń z dzieciństwa? Nie wiem, kazali panu Krzyżaków czytać, no i złożył pan śluby, że nigdy, przenigdy grubej książki nie napisze.
Ja Krzyżaków bardzo chętnie czytałem. Za to rzeczywiście jestem z tego pokolenia, które musiało czytać takie okropieństwa jak Janko Muzyka na przykład, czy Nasza Szkapa. I właściwie cud, że ludzie po 40 w Polsce czytają książki, jeżeli przeszli przez tą traumę lektury szkolnych. Te współczesne lektury są trochę lepsze. Nie, prawdę mówiąc, ja w ogóle jako dziecko to w ogóle nie ma o czym mówić, ale jako nastolatek nie myślałem o tym, że będę autorem książek dla dzieci. Żaden normalny nastolatek nie marzy o tym, żeby być autorem książek dla dzieci.
Chciał być kimś zupełnie innym, współczesnym.
Ja chciałem być Markiem Chłasko swoich czasów, tak. Ale gdy przyjechałem do Warszawy z mego rodzinnego Białegostoku, bo uciekałem tuż po maturze do Warszawy, zakładając jak Jack London, że od razu będę, jak tylko się usamodzielnię, będę na siebie zarabiał, przyjechałem do Warszawy na dziennikarstwo i natychmiast próbowałem zarabiać. No i dość szybko trafiłem do pisma dla dzieci Świerszczyk, którego zostałem redaktorem naczelnym, a tylko dlatego zostałem nim, ponieważ Świerszczyk upadał i wydawca ówczesny stwierdził, że cóż, w tej sytuacji już nie mam wiele do stracenia, oddajmy pismo tak zwanym gówniarzom, proszę wybaczyć za to słowo. Tymi gówniarzami byłem ja i moi koledzy z dziennikarstwa i myśmy rzeczywiście pismo ocalili przed zamknięciem. Ba, Świerszczyk ma się do tej pory...
Wciąż jest, nieźle, wciąż się okazuje. Tak. Ale przemknął pan bardzo sprytnie przez te czasy dzieciństwa i gówniarstwa. A tam jest ważna informacja dla zrozpaczonych matek, dla szlochających nocami ojców. Otóż Grześ Kazdepkę jako małe dziecko książek czytać nie lubił.
Co doprowadzało do łez moją mamę, wielbicielkę literatury. No, ale ja, proszę państwa, jestem z pokolenia, któremu komputery nie ukradły jeszcze dzieciństwa. I wprawdzie książek nie czytałem, bo tam rzeczywiście pewnie znalazłbym ciekawe przygody, ale ja swoje własne przygody mogłem przeżywać na podwórku. Na takim zwyczajnym podwórku przy ulicy Kalinowskiego w Białymstoku, gdzie mieszkałem przez pierwszych 9 lat swego życia. I właściwie to, co tam się wydarzyło do tej pory, mam wrażenie, jest takim najważniejszym źródłem inspiracji w moim pisaniu. Wiem, że już dzieci nie będą przeżywały takich dzieciństwa, jakie my przeżywaliśmy, biegając z kolegami, z koleżankami, nieustannie marząc o tym, że jesteśmy kim innym niż jesteśmy. Byliśmy oczywiście załogą czterech pancernych, Rudego 102, byliśmy Hansem Klossem ścigającym Brunera, byliśmy Indianami, kowbojami, to było fantastyczne. I prawdę mówiąc, ta zabawa, którą wówczas przeżywałem, jest tą samą zabawą, którą teraz przeżywam, gdy piszę książki dla dzieci. Bo ja wciąż się lubię bawić.
Grzegorz Kazdepka, dzisiaj się pan bawi też między innymi spotykając się ze swoimi czytelnikami. Czy był pan kiedyś przystojny? To jest jedno z takich pytań, które padło na spotkaniach autorskich. O co jeszcze pytają młodzi czytelnicy? Czym zaskakują?
Zawsze mnie zaskakuje, jak bardzo dzieci w ostatniej dekadzie chcą wiedzieć wszystkiego o sprawach materialnych, o tym, czy pisarz dużo zarabia. To jest właśnie podstawowe pytanie. Jeżeli czasami migam się, bo rzucanie konkretnymi sumami nie ma sensu w przypadku siedmiolatków. Tłumaczę im czasami, jak się podstawia ekonomii, także, ale też także tego, w jaki sposób dzielone są pieniądze, które wydajemy na książkę. Ile dostaje pisarz, ile drukarz, ile wydawca.
No to twarda jest lekcja życia na początek.
Dla dzieci to jest bardzo interesujące. One chcą wiedzieć, ile, czy to się opłaca. Moja pyzata twarz im nie wystarcza.
A dzieci wciąż pytają pana, czy to pan napisał Biblię,
czy znał pan Andersena, jak to jest być starym człowiekiem, co pan by wolał, zapytał mnie całkiem niedawno chłopiec spod Radomia, żonę czy Lamborghini. I to są pytania,
czy ma pan jeszcze swoje zęby, wszystkie, czy przy sobie?
I czy ostatnio pytanie z Wisły, gdzie właśnie dopiero co skończył się pierwszy festiwal imienia Jerzego Pilcha, literacki, pytanie... Ile pan wa żył po raz pierwszy. Te zawahanie moje, to jest, ja próbuję otworzyć tę konsternację dziewczynki, to uświadomiłem sobie, że być może robi mi przykrość. Ile pan ważył, chciała mi zapytać, ale zorientowała się, że może pytanie jest nie na miejscu, więc zapytała, ile pan ważył po raz pierwszy.
Czytelnicy bywają okrutni. Pisał pan o tym kiedyś w Przekroju. Każde spotkanie z młodymi czytelnikami jest jak wędrówka przez nieoznakowane pole minowe. Wiadomo, że wcześniej czy później nastąpi dzieciobuch.
Czyli stąd pan zna te wszystkie pytania, które mi nas raczą młodzi czytelnicy. Ja zbieram pytania od dzieci, bo oprócz takich pytań ekstra, które bawią dorosłych, są też pytania, a wydaje mi się, że usłyszałem w ciągu ostatnich 20 lat chyba wszystkie pytania, jakie zadają dzieci. Dzieci interesuje, ile pan ma lat? Ile pan napisał książek? Oraz, nie dam dlaczego, jaki pan ma rozmiar buta?
A, ile to jest 7 razy 8? Zapytał mnie znienacka pierwszak ze społecznej szkoły na warszawskiej Saskiej Kępie. 56, odpowiedziałem odruchowo. Dziękuję, krzyknął rozradowany. Właśnie odrobił pan za mnie pracę domową. No, bajkopisarz przyjaciel.
Ale to są takie kawałki, fragmenty mego życia, które to naprawdę tworzą mozaiką je całe. Ja rzeczywiście mam szczęście nieustannie słyszeć tego typu pytania. Bardzo lubię, gdy w tych pytaniach kryją się jakieś złośliwostki wobec nas dorosłych. Ja bardzo lubię, gdy my sami, dorośli, a jeżeli nie potrafimy tego zrobić sami, to poddajemy się pytaniom dzieci, które nas nakłuwają. Bo my dorośli bywamy patetyczni, wiedzą o tym wszyscy obserwatorzy, na przykład polskiej sceny politycznej. Jesteśmy patetyczni, jesteśmy nazbyt poważni, nie potrafimy z lekkością przechodzić nad niektórymi problemami albo pochylać nad nimi. Wystarczy pobyć godzinę wśród dzieci, ażeby świat nagle nabrał właściwych konturów.
A dzieci bywają nie tylko okrutne, czasem nieświadomie, ale też bardzo inspirujące. I tak bywa, że to dzieci podsuwają panu pomysł na książkę. Chociażby horror, ten o tym, skąd się biorą dzieci. To jest pomysł przedszkolaka.
To jest pomysł, ale ja w ogóle wciąż nie mogę zrozumieć, że w XXI wieku cały czas dorośli, rodzice przecież, mają problemy z powiedzeniem własnym dzieciakom,
skąd się
one wzięły na tym świecie. Gdy przedszkolak mnie na to namówił, pierwsze co zrobiłem, to poszedłem do pewnego zaznajomionego przedszkola na Saskiej Kępie, zapytać dzieci 3-letnie, po uzyskaniu zresztą wcześniej zgody ich rodziców, no bo przecież nie można tak sobie podgadać z dziećmi, zapytałem dzieciaki 3-letnie o to, skąd one wzięły się na świecie.
Bo i co mówiły?
No właśnie, już nie bocian, to zmartwię tradycjonalistów, nawet nie kapusta. Najczęściej dzieci mówiły mi, że biorą się z hipermarketu.
Z
Tesco, z Carrefoura, z internetu się biorą dzieci.
To jest prosto, jest wózek, to się w wózku przywozi dziecko.
Pojawiają się też religijne odpowiedzi. Pan Bóg wrzuca dzieci przez okna, a że jest Panem Bogiem, na szczęście zawsze trafia. Albo też słyszałem, że dzieci po prostu od czasu do czasu spadają na ziemię w postaci jakichś opadów meteorologii.
Grzegorz Kazdepkę, najgorętsze nazwisko polskiej literatury dla dzieci, gwiazda literatury dla dzieci, człowiek, który wychował nasze dzieci, czarodziej łagodnego gatunku. Tak piszą o panu w internecie. Zastanawiam się, jak długo się unosi pan nad ziemią po przeczytaniu takich tytułów.
Nigdy się nie noszę. Mam syna, który nie ściąga na ziemię. Mam żonę, która potrafi dostrzec niebezpieczeństwo tego, że zacznę zadzierać nosa i wtedy mnie też ściąga na ziemię. No, prawdę mówiąc, nam, autorom książek dla dzieci, rzadko się zdarza zadzierać nosa. Jednak jesteśmy blisko ziemi, dlatego że my się pochylamy nad naszymi małymi czytelnikami. Bycie blisko ziemi powoduje, że rzeczywiście trudno się unieść.
A był taki tytuł, który pana jakoś zaskoczył, zadziwił? Taki tytuł pana opisujący?
Wszystkie te tytuły mnie zaskakują, ponieważ one są na wyrost. Tak samo jak na wyrost, mam wrażenie, otrzymam niektóre nagrody. Wciąż uważam, że Order Uśmiechu, który otrzymałem 2 lata temu, jest orderem, który dostałem na kredyt i który muszę wciąż spłacać uśmiechami.
A wszyscy słyszą, że Ponurak siedzi w naszym studiu, Grzegorz Kazdepkę z nami, rmf24.pl, interia.pl, tam jesteśmy, tam rozmawiamy i tam oczywiście serdecznie zapraszamy. Grzegorz Kazdepkę, pisarz, bajkopisarz, autor kilkudziesięciu książek, jest wciąż z nami. No, a propos syna, o którym pan już mówił, to jest taka historia z synem związana. Opowiada pan o tym, że to w zasadzie od niego się wszystko zaczęło, całe tak. To pisanie. I ja się zastanawiam, czy to jest prawda, czy raczej mit założycielski, no bo to bardzo ładnie brzmi, urodził się syn, pomyślałem, będę pisał książki, mam dla kogo, fantastyczny sposób na życie, a może to po prostu jest takie ukrywanie tego, że marzenia o Marku Chłasce nie wyszły.
Ja miałem 22 lata, gdy dowiedziałem się, że będę ojcem i to było oczywiście dla mnie trudne, ponieważ czułem, że moje życie się zmieni i obawiałem się, że ono się zmieni na gorsze. Zmieniło się na trudniejsze, ale na lepsze. Na pewno zmieniło się moje pisanie, ponieważ tak, problemem człowieka młodego, który chce pisać, jest to, że on chce pisać, ale jakoś nie ma.
Jeszcze nie przeżył za dużo.
Tak. I nagle okazało się, że literatura dla dzieci, podobnie jak literatura fantastyczna, w której ja debiutowałem, bo ja debiutowałem u Maćka Parowskiego w piśmie Fantastyka, literatura dla dzieci dawała możliwość tworzenia całych światów. Poza tym, no, nagle bohaterem okazał się mój synek, ale także ja, bo moja książka Kasperiada, pierwsza, którą napisałem, zresztą dostałem masę różnych nagród, to była książka, która jest napisana w pierwszej osobie przez ojca uczącego się bycia ojcem. Ja tam jestem bardzo nieporadny i to bardzo bawi, zauważy moich dorosłych.
Nieporadny to tak powiedziane bardzo łagodnie wobec tego bohatera.
Ale częstokroć słyszę od mam taki specyficzny komplement, ale traktuję to jako komplement. Panie Grzegorzu, pan w tej książce jest tak samo niemądry jak mój mąż. To oznacza, że ludzie dostrzegają w tych przygodach tego uczącego się w biegu ojca, także swoje przeżycie. I w ogóle wtedy zrozumiałem, że pisząc dla dzieci, prawdę mówiąc, bardziej trzeba myśleć o dorosłych niż o dzieciach.
Tak, i tu i tam mówi pan o tym, że pisząc książki, pamięta pan o zmęczonych rodzicach, którzy je swoim dzieciom
zwłaszcza
czytają.
Zwłaszcza o zmęczonych tatusiach.
No właśnie, staram się w taki sposób pisać dla najmłodszych, aby ledwie żywy tatuś w trakcie ich czytania nie zasnął. W imieniu wszystkich ojców kłaniam się i bardzo dziękuję.
Ale też ojcowie czasami też raczą mnie miłymi słowami, choć zabawnymi. Częstokroć podczas spotkań autorskich czy podczas targów książki podchodzą do mnie ojcowie, mówiąc: nad pan nie wie, jak pan często ze mną zasypie.
O czytaniu dzieciom powiedział pan tak. Codzienne wieczorne czytanie dla dziecka jest niebywałym odkryciem ludzkości. Te 15 minut są czasami górą piachu, którą zasypujemy pustkę nieobecności w ciągu dnia, bo tam się dzieje tyle intymności, że to starcza na długo.
Tak, bo przez to, że my śledzimy wraz z dzieckiem przez tych 15-20 minut przygody naszych ulubionych bohaterów, przez to, że budzą się między nami emocje, no to właściwie odczuwamy w dwój albo w trójnasób to, co się wydarzyło i te 20 minut rozciąga się ponad miarę we wspomnieniach potem, co fantastycznie buduje wspólnotowość. Obserwujemy czasami, co się dzieje na stadionie pobliskim na przykład. Wiem, jak bardzo kibice potrafią emocjonować się przez 90 minut. Nam wystarczy czasami 20 minut, ale każdego dnia, żeby zbudować taką naprawdę trwałą więź, która będzie się tym potem odwdzięczała nam, że dzieciaki dorosłe będą do nas dzwoniły, przychodziły, będą nas zabierały na wakacje.
O, ale testował pan na synu swoje książki
nie,
przed wydaniem?
Nie, przyznam, że nie. Mój syn uważa, że czytanie książek niewydanych to jest po prostu jakiś chory pomysł. Dla mego Kaspra to, że ojciec pisze, jest zupełnie normalne, tak? Ojciec pisze, inni ojcowie robią inne rzeczy. Urodził się w takiej rodzinie.
Ale zmierzył się z tym, że kiedy ojciec pisze, to trzeba być cicho i trzeba stworzyć atmosferę do pisania?
Pierwsza książka, czyli Kasperiada, powstawała, gdy Kasper jeszcze był małym chłopcem i prawdę mówiąc pisałem ją w nocy. I nie wiem, jak ja to zrobiłem. Myślę, że dzisiaj już nie miałbym na to sił. Potem rzeczywiście Kasper już nauczył się, że czasami przynajmniej powinien być cicho, ale też myśmy się bardzo ładnie do siebie dopasowali. Kasper wychodził do szkoły, ja szedłem do pracowni. Pracuję w własnym domu, mogę pójść boso do pracy. To jest luksus, którym nie każdy może się pochwalić.
Chociaż pandemia to akurat zmieniła i wszyscy jesteśmy teraz trochę bajkopisarzami, mam wrażenie, w dużej mierze.
Na pewno pisarze, i to zauważyłem po rozmowach z moimi koleżankami, kolegami piszącymi, bajkopisarze, my, którzy zajmujemy się pisaniem, chyba lżej przeszliśmy to zamknięcie w domach, bo dla nas to jest pewnego rodzaju norma. Oczywiście brakowało mi bardzo spotkań z przyjaciółmi. Ja w ogóle pierwszą część pandemii spędziłem w Australii, bo mnie tam daleko od Polski zamknął na 3 miesiące COVID i to było cudowne więzienie.
Nie, najgorsze więzienie, rzeczywiście.
Najpiękniejsze więzienie świata.
Miał być Marek Kłasko, miał być Harrison Ford jeszcze po drodze.
Tak, Harrison Ford był wzorem mężczyzny przez długi czas w moim życiu, odkąd obejrzałem jego rolę, gdzie występuje jako Han Solo i jako, rzecz jasna, cudowny archeolog Indiana Jones. Bardzo, bardzo chciałem być właśnie takim mężczyzną jak Indiana
Jones. Ale ostatecznie został pan, jak pan o sobie mówi, dealerem literatury i że najbardziej zależy panu na tworzeniu czytadeł. Książek, które po prostu dobrze się czyta.
Słowo czytadło ma w moim odczuciu nazbyt negatywne w Polsce pojęcie. Czytadło to jest po prostu taka lokomotywa czytelnictwa, ale czytadło, czyli książka, która dobrze się czyta, może może być też wysoka jakościowo, jeśli chodzi o jej wartości literackie. Ja staram się jednak, ażeby moje książki były też po prostu literaturą przez wielkie L, nawet jeżeli są tworzone dla małych ludzi.
Siadając do pisania, mam zazwyczaj jeden cel. Stworzyć atrakcyjne czytadło. Lubię czytadła, są lokomotywami czytelnictwa, to pan przed chwilą powiedział. I dalej. Czasami wychodzi mi ledwo sapiąca ciuchcia, a czasami efektowne pendolino. Te zasapane ciuchcie lubi pan tak samo jak pendolino?
No dość powiedzieć, że moją ulubioną książką spośród tych wszystkich, które napisałem, jest książka Kiedy byłem mały, która właściwie jest jedyną moją klapą wydawniczą, bo pochwalę się państwu, zdecydowana większość moich książek, a wydałem ich naprawdę dużo, to były bestsellery. A jedna z tych książek, Kiedy byłem mały, książka o moim dzieciństwie, książka, którą dzisiaj powinienem szczególnie w Dniu Dziecka wspominać, okazała się klapą, jeden tylko nakład. Kupiła go moja rodzina i moi znajomi, ale wciąż uważam, że to jest moja najlepsza książka.
To sukces.
To jest ciuchcia, ale taka ciuchcia urocza, jaka jeździ na przykład po starówkach europejskich miast i do której chętnie wsiadamy.
Przeraził się pan, gdy pierwszy raz zobaczył swoją książkę na liście lektur obok Tuwima, Brzechwy, tak. Andersena. Tak. W kanonie się pan znalazł.
Tak. I to się zdarzyło już kilka... Ja z lekturami szkolnymi w ogóle mam ciężką relację od Kacperiady. Dlaczego? Gdy Kacperiada się ukazała, gdy została nagrodzona, ta książka bardzo szybko w wielu polskich szkołach, na pewno warszawskich szkołach, stała się lekturą uzupełniającą. Także w szkole, w której uczył się mój Kacper, bohater książki Kacperiada. Co to oznaczało? To oznaczało, że raz na jakiś czas w Kacpra zeszycie do języka polskiego znajdowałem temat analiza opowiadania z książki Gka Zdebkę, no i potem pod punktach informacja na temat tego, co dzieci uważają, że autor chciał powiedzieć. Kacper dostał kiedyś z Kacper... Bolało ze śmiechu, ponieważ Kacper dostał kiedyś analizując opowiadanie o sobie samym, dostał 3 mniej, ponieważ nauczycielka stwierdziła, że się do tego nie przyłożył. Przyłożył się, ale nie dostrzegł tam tych mądrości, które dostrzegła pani nauczycielka. Ale teraz rzeczywiście, gdy Detektyw Pozytywka jest na liście lektur obowiązkowych, wiem, inne moje książki zostały zrzucone z tej listy, no ale Pozytywka jeszcze się broni jak major Sucharski. Trochę mnie przeraża to, że mówię o tym żartobliwie rzecz jasna, jest to miłe, ale też pamiętam, w jaki sposób ja sam traktowałem autorów lektur szkolnych. I prawdę mówiąc, gdy od czasu do czasu na mojej drodze staje chłopiec, który mówi mi z wyrzutem, dostałem z pana pałę, no to czuję, co to oznacza ten ciężar odpowiedzialności, gdy się jest częścią systemu oprawczego, jakim bywa czasami system edukacyjny. No,
w jednym z wywiadów mówi pan tak, że współczesne dzieci pałają nienawiścią do Kubusia Puchatka.
Nie wszystkie.
Naprawdę? Można nienawidzić
Ale
Puchatka?
Ja wytłumaczę, bo tutaj trzeba by zacytować jeszcze poprzednie zdanie. Ja odkryłem, że drugoklasiści niechętnie czytają Kubusia Puchatka, bo muszą czytać. Kubuś Puchatek jest fantastyczną lekturą, którą na przykład przedszkolaki słuchają z wypiekami na twarzy, ryczą ze śmiechu tam, gdzie trzeba ryczeć ze śmiechu, albo zastygając w bezruchu, gdy dzieje się coś groźnego. No ale nasze dzieciaki naprawdę trochę dorosły. One chociażby przez filmy, które oglądają, przez rozmowy, które uczestniczą biernie, nasze rozmowy dorosłych, których słuchają przecież, nasze dzieciaki zmieniają się i dorastają szybciej, może nie emocjonalnie, ale intelektualnie. Kubuś Puchatek nie jest już lekturą dla drugoklasisty, a przynajmniej nie dla każdego.
Ale dlatego, że drugoklasista potrzebuje już chuligana i łobuza w lekturze, bo to się lepiej czyta?
Tak samo jak my, gdy byliśmy smarkaczami, nie lubi być upupiany. Zawsze dziecko aspiruje do tych starszych, a nie do tych młodszych. To trzeba dużej dojrzałości, żeby szukać wzorców u tych młodszych. No ale to my dorośli potrafimy i to nie wszyscy.
Ale dorośli skarżą się czasem panu, że w tych pana książkach no to niezbyt grzeczne są te dzieciaki i niezbyt dobry przykład dają?
Skarżą się. W ogóle dorośli są... Żyjemy w czasach, kiedy dorośli mają fochy i mają wyobrażenie na temat tego, w jaki sposób należy do dzieci przemawiać, o czym trzeba im mówić. I przede wszystkim niektórzy dorośli, ci pozbawieni poczucia humoru, czyli jakaś inna rasa ludzi, szczerze mówiąc, mają pretensje o to, że światopoglądowo to bardzo biega od ich pojmowania tego, jak ten nasz ziemski żywot powinien wyglądać. Trudno, no, ja nie piszę przecież do wszystkich. W ogóle idea pisania po strzechy w ogóle nie jest ideą XXI
wieku. Ale te fochy pana nie powstrzymują, kiedy pan siada i zaczyna pisać, nie przychodzi myśl, a może jednak to nie jest dobre dla dzieci?
Jestem przekonany, że na świecie jest, że nie jestem wyjątkiem. Na świecie jest iluś takich ludzi jak ja, Grzegorz Kazdebkę, z podobnym poczuciem humoru, z podobnymi wartościami. Ja ich spotykam na przykład na festiwalach literackich, tak jak ten w Wiśle, który dopiero się odbył. I przyznam, że ja bardzo chciałbym, że Polska wyglądała tak, jak ta Polska na festiwalach literackich. Pełna myślących, potrafiących mówić krytyczne rzeczy także o sobie samych, uśmiechniętych, jednak życzliwych ludzi. I to są moi czytelnicy. Hmm.
Często przychodzą do pana młodzi autorzy i proszą o błogosławieństwo?
Często proszą mnie o pomoc w ocenie tekstu i ja zawsze ostrzegam, że będę surowy jak Tatar.
Tak, spojrzałem na pana rady dla początkujących autorów i czytam. Pierwsza, powstrzymajcie się od publikowania tekstów tak długo, jak to możliwe.
No, u mnie to było naturalne. Po prostu w moich czasach nie było tego medium, które jest i fantastyczne, i przerażające, jakim jest internet. Każdy w naszych czasach może opublikować
no tak, tylko dlaczego tak młode, kipiące talentem ciało ma się powstrzymywać?
Ja też tam radzę, żeby, bo niektórzy nie są w stanie się powstrzymać. Niech publikują na początku pod pseudonimem, żeby nie obarczać swego nazwiska błędami czasów młodości, kiedy... No, bo co to, proszę państwa, co dużo mówić. Żeby napisać jedną dobrą stronę, trzeba wcześniej napisać 1000 byle jakich.
No jest jeszcze jedna rada dla początkujących, a może taka raczej odrada. Początkującym autorom absolutnie odradzam proszenia przyjaciół o szczerą ocenę waszych tekstów.
Tak, bo to może być koniec przyjaźni, albo możemy się spotkać z nieszczerością, a to jest bez sensu. Dlatego zawsze staram się być bardzo rzetelny i czasami nawet surowy w ocenach tekstów, które do mnie trafiają, licząc na inteligencję i mądrość tych osób, które chcą pisać rzeczywiście. I może nawet na wdzięczność za to, że im ktoś czasami po raz pierwszy mówi, na co należało zwrócić uwagę. Zauważyłem, mam to szczęście, że byłam często chwalony. Zauważyłem, że krytyka więcej mnie uczy niż pochwały.
Hmm, no skoro szczerze rozmawiamy, to bajkopisarstwo jest jakąś próbą ucieczki od dorosłości?
Nie, bo tak naprawdę słowo bajkopisarz i bajka w Polsce jest próbą opisania zjawiska, jakim jest literatura dla dzieci, czy osoby, która pisze dla dzieci. Ale książki dla dzieci polskie, zresztą muszą państwo też powiedzieć, że polska literatura dla dzieci jest uważana za jedną z najlepszych na świecie. Także dlatego, że ta literatura już od co najmniej dwóch dekad stała się literaturą nieumykającą od gatunków. Mamy kryminały dla dzieci, romanse dla dzieci, horrory dla dzieci, mamy książki obyczajowe, przygodowe itd., itd. I właściwie współczesny bajkopisarz chyba byłby tchórzem, gdyby nie pisał na to trudnych, traumatycznych często sytuacjach. Ja staram się tego nie unikać, no bo dzieci żyją dokładnie w tym samym świecie, co my, dotykają ich dokładnie te same problemy i wyrażają to na spotkaniach autorskich, pytając, na przykład ostatnie pytanie. Dzieci słuchają także polityków. Dzieci by zapytały mnie ostatnio, czy pan, panie Grzegorzu, napisze kiedyś książkę o żołnierzach przeklinających? No niech państwo zgadną, z czym się, dlaczego takie akurat pytanie dziecko zadało.
A częściej myśli pan, moje książki przetrwają długie lata, dekady, wieki, czy raczej myśli pan, chwytaj dzień, bo to trwać długo nie będzie, wcześniej czy później nikt nie będzie czytał moich książek.
Gdy byłem nastolatkiem, takim młodszym nastolatkiem, pasjonowałem się literaturą Edmunda Niedziurskiego. Wydawało mi się, że to jest literatura, która nigdy nie umrze i po którą zawsze będziemy sięgali. I sądziłem też, że każde kolejne pokolenie będzie się świetnie bawił przy tych książkach. Widzę już od lat, że książki Edmunda Niedziurskiego są coraz mniej popularne, a przecież mówimy o prawdziwym mistrzu. Także ja nie mam wątpliwości, obserwuję to i od dawna. Książki zazwyczaj żyją niedługo, niedużo dłużej od ich autorów.
No co jakiś czas toczy się spór, na przykład wokół Murzynka Mambo, w pustyni i w puszczy. Czy te książki powinniśmy dzisiaj czytać? No bo na przykład promują, czy pokazują albo rasizm, albo kolonializm. Czy my powinniśmy wpływać na treść książek wydanych przed laty, czy pozwolić im być takimi, jakie naprawdę
nie muszą
są?
Być na pewno lekturami szkolnymi. W pustyni w puszy jest książką, która w ogóle męczy uczniów i tam prócz pewnych przekłamań politycznych, społecznych, mam do czynienia po prostu z historią, która już nie interesuje dzieci. Z Murzynkiem Mambo to jest tak, że ja kiedyś broniłem bardzo, bardzo prawo do tego, żebyśmy używali także słowa Murzyn, ale prawdę mówiąc wyjaśnienie osób, którym było po prostu przykro, że słowo pochodzące od łacińskiego, słowa oznaczającego niewolnika, ma ich określać. To proste wyjaśnienie spowodowało, że inaczej to spojrzałem. Nie wyrzucałbym jednak tego wiersza z historii literatury, no bo on jest po prostu wierszem, który znalazł swoich czytelników i ma swoje miejsce w tejże historii literatury. Za to rzeczywiście wydaje mi się, że znajdziemy inne wiersze tego samego autora, które przeczytamy zachwytem.
No, czytamy kilkadziesiąt książek Grzegorza Kazdepka, które już są. Za chwilę będziemy czytać Mruczanto na trzy rodziny i jedną kamienicę, bo ona już jest w księgarniach?
To jest, tak, spełnienie marzeń pewnej sekty, pewnej sympatycznej sekty, która jest w Polsce na całym świecie. Ta sekta to kociarze.
Książka o dzbanku.
O moim kamienicznym kocie dzbanku. To nie jest kot, który mieszka ze mną w mieszkaniu na drugim piętrze mojej kamienicy. Ja mieszkam na drugim piętrze, na pierwszym piętrze mieszka dziennikarka i prawnik, a na dole mieszka pewien znany aktor, który jest bardzo skromnym aktorem, ale jego kot ma wszystkie cechy celebryty. I tenże kot wędruje każdego dnia po całej kamienicy, obserwując życie nas, dorosłych i dzieci na kamienicznych. I jego oczami opisałem jedną z wielu kamienic, które na Saskiej Kępie można zobaczyć. Normalne życie, ale mam nadzieję, że opisane w sposób zabawny. Wiem, bo już tę książkę przetestowałem na dzieciakach dzisiaj, podczas mojego pierwszego spotkania autorskiego w tym tygodniu, że dzieci słuchają zapartym tchem i śmieją się tam, gdzie śmiać się trzeba.
I za ten prezent na Dzień Dziecka dziękujemy. Grzegorz Kazdepkę, Marcin Zaborski. Do zobaczenia.